Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. I przede wszystkim chciałem podziękować za modlitwy. Jak słyszycie, mój głos jest dużo lepszy. Także wierzę, że Pan się dzisiaj też tym głosem posłuży, żeby przemawiać do Was. Cieszę się ogromnie, że Was widzę, że tu jesteście zgromadzeni w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wyjściowym wersetem do naszych dzisiejszych rozważań będzie tekst, który wszyscy bardzo dobrze znamy, uczymy się go na pamięć. I gdy tak Pan mi położył ten tekst na sercu, to jest Księga Przypowieści, rozdział 3, werset 5 i 6, to uświadomiłem sobie, że z jakiegoś powodu w ostatnim okresie Pan chce przemawiać przez takie podstawowe wersety. Przemawia do mnie osobiście przez te wersety, wierzę, że i do nas, jako do Kościoła. Może przeczytam ten tekst, żebyście wiedzieli, że on jest rzeczywiście podstawowy, że może znacie go na pamięć. Niewielu z Was już wie, o jakim tekście mówię. Oto te słowa. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Zgodzimy się, że to jest dość podstawowy tekst. Tydzień temu Przemek dzielił się słowem na podstawie Ewangelii Jana, rozdziału 3, wersetu 16, albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jak wiecie też, ponad tydzień temu przez kilka dni podróżowałem po Polsce z pastorem Erikiem Folejem, który jest liderem naszej partnerskiej misji, mówiąc naszej, chodzi mi o głos prześladowanych chrześcijan w Korei Południowej. I on od lat służy Koreańczykom z północy, niesie tam Ewangelię, otacza opieką duszpasterską i wszelką inną uchodźców z Korei Północnej. I jemu z kolei Pan położył na sercu, by podczas pobytu w Polsce budować słowo, swój przekaz na bazie listu do Rzymian, rozdziału 8, wersetu 28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Kolejny podstawowy, fundamentalny werset ze Słowa Bożego. I nie mówił o tym tylko raz. On za każdym razem, mieliśmy 4 spotkania w 4 różnych miejscach, nawiązywał ponownie do tego wersetu, ponownie o tym mówił, pokazując, że nawet na przykładzie tego, co wydarzyło się w Korei Północnej, tego, co wydarzyło się z chrześcijaństwem w Korei Północnej, tych strasznych prześladowań, jakie tam spotkały lud Boży, najtragiczniejszych rzeczy, jakie przydarzyły się chrześcijanom w ostatnim okresie na świecie, nawet w tym kontekście, gdy przez kilkadziesiąt lat tępiono chrześcijan i wszystkich znanych chrześcijan, znanych państwu, czy też wszystkich podejrzewanych o jakikolwiek związek z chrześcijaństwem, po prostu stracono. Spalono wszystkie Biblie, wszystkie śpiewniki, wszystkie kościoły, które ocalały po wojnie koreańskiej, chodzi mi o budynki kościelne oczywiście, zostały zamienione na ośrodki edukacyjne, badawcze przywódcy Korei Północnej Kim Il-sena. Zatem z punktu widzenia władców Korei Północnej chrześcijaństwo zostało starte z ziemi i Erik Folley, pokazując dalszą historię Kościoła Północno-Koreańskiego i tego, jak teraz tam krzewi się Ewangelia, wykazał, że nawet w takiej sytuacji Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu, że i tak w ostatecznym rozrachunku Bóg ma w zamiarze dobro i zamienia to ku dobru i czyni coś większego niż kiedykolwiek byłoby, gdyby zło nie pojawiło się. I Jego przesłanie jest już dostępne na internecie, będzie też w wersji wideo, także mam nadzieję, że będziecie mieli okazję go posłuchać. Ale gdy tak nad tym rozmyślałem, to uświadomiłem sobie, że tak naprawdę nigdy nie wyrastamy z podstaw, z tych fundamentów. To jest trochę tak jak z matematyką. Tak? Nigdy nie wyrastasz z tabliczki mnożenia. Nie możesz pomyśleć sobie tak, a teraz już zrobiłem doktorat z matematyki, jestem wielkim naukowcem, w związku z tym mogę coś pozmieniać w tabliczce mnożenia. 3 razy 3 będzie 9,5 od dzisiaj. bo tak mi pasuje. 4 razy 6, zróbmy głosowanie. I podobnie jest w naszym życiu. Nigdy nie wyrastamy z tych fundamentów wiary, z podstaw naszej wiary. Tak naprawdę powinniśmy je zgłębiać i tym bardziej opierać nasze życie na tym, co ma fundamentalne znaczenie, na tym, od czego zaczynaliśmy. To jest tak jak z budową domu. Kładziesz fundament i cały dom opiera się na tym fundamencie. I oby to był dobry fundament, solidny fundament, bo od tego zależy przyszłość twojego domu. Od tego zależy to, czy będziesz szczęśliwy w tym domu. To zależy od fundamentów. Bardzo ciężko jest poprawić fundamenty, gdy zostaną źle założone. Czasami to jest wręcz niemożliwe. I dlatego dzisiaj ponownie wrócimy do fundamentów i spróbujemy przyjrzeć się temu, co to dla nas dzisiaj oznacza. Bowiem z moich obserwacji wynika, że zbyt często jako chrześcijanie zbyt wiele uwagi poświęcamy temu, jakie firanki mają wisieć w naszych oknach. Są całe konferencje na temat tego, jakie firanki mają wisieć w oknach domów chrześcijan, jakie firanki mają wisieć w kościołach. Czy kładziemy parkiet, wykładzinę, czy panele? Czy kaplica ma być pomalowana na taki czy inny kolor? Są całe strony internetowe temu poświęcone. Kościoły się wokół tego dzielą. Powstają nowe denominacje. Ale tak naprawdę fundament Boży jest niezachwiany. Jest nim Jezus Chrystus. I właściwie kilka fundamentalnych prawd, o których tu dzisiaj już też słyszeliśmy. Pomyślcie, gdybyśmy tylko w to wierzyli, że Bóg nas kocha, że z tej miłości oddał za nas swojego Syna i dzięki wierze w Syna Bożego mamy życie wieczne. Nie zginiemy, sąd Boży na nas nie spadnie, gniew Boży na nas nie spadnie. Zostaniemy ocaleni przed nadchodzącym gniewem Bożym. Całą wieczność spędzimy w niebie. Cóż za niezwykła perspektywa. Gdybyśmy tylko wierzyli w każdej sytuacji w naszym życiu, że w ostatecznym rozrachunku ona obróci się ku dobru, że żadna sytuacja nie wymknęła się Bogu spod kontroli, że nawet najtragiczniejsze doświadczenia, jakie nas spotkały, takie, o których nawet nie myśleliśmy w najczarniejszym scenariuszu naszego życia, nie braliśmy tego pod uwagę, a jednak mnie to spotkało. Nawet w tym Bóg współdziała ku dobremu. W ostatecznym rozrachunku wywiedzie z tego coś dobrego, wywiedzie stąd dobro. Józef tak żył. Gdy jego rodzeni bracia go sprzedali i tak naprawdę z tego dołu, w którym był trzymany, słyszał prawdopodobnie ich targi. Zabić go czy sprzedać? To jego bracia byli rodzeni. To byli najbliżsi ludzie dla niego. Jego starsi bracia. I zastanawiali się, czy go zabić, czy go sprzedać. I w końcu go sprzedali do niewoli. Potem żona Potyfara doprowadziła do tego, że Józef znalazł się w więzieniu. Potem pod czaszy królewski zapomniał o Józefie i o obietnicach, jakie mu złożył. I Józef najlepsze lata swojego życia przeżył w więzieniu ze złamanym sercem, z dala od swojej rodziny, z dala od ojca, z dala od ukochanego młodszego brata, jedynego, który w tym spisku nie brał udziału. 13 lat. I potem przyszedł ten dzień, gdy Józef obudził się jako więzień, a położył się spać jako namiestnik Egiptu. I gdy w końcu spotkał się ze swoimi braćmi, powiedział: wy zamierzyliście to ku złu, ale Bóg obrócił to w dobro. Gdy król Moabu Balak najął Bileama, żeby przeklął Izraela, Bóg zabronił mu tego i w jego usta włożył błogosławieństwo. Biblia mówi, że ponieważ umiłował Izrael, zamienił przekleństwo w błogosławieństwo. I o tym tu jest mowa. Tu jest mowa o tym, że Bóg jest wierny nam. Że Bóg jest wierny swojemu słowu, wierny swoim obietnicom. I dlatego możemy spojrzeć w każdą sytuację, w najczarniejszą otchłań zła i ciemności i powiedzieć: Mój Bóg jest większy, mój Bóg i to obróci ostatecznie ku mojemu dobru. Nie wiem, jak to zrobi. Ból jest nie do zniesienia, cierpienie jest straszne, ciemność jest ogromna, ale mój Bóg i tak zamieni to ku dobru. Jakżeż wolni bylibyśmy wtedy. I ten tekst na dzisiaj. Zaufaj Panu z całego swojego serca. Panu, który cię kocha. Panu, który we wszystkim współdziała ku dobremu. Jemu żadna sytuacja nie wymyka się spod kontroli. Zło nigdy w twoim życiu nie będzie miało ostatniego słowa. Bóg je będzie miał. On jest alfą i omegą. On jest pierwszy i ostatni. I dlatego możemy mu zaufać z całego naszego serca i nie polegać na własnym rozumie. Bo nasz rozum tego nie ogarnia. Nasz rozum patrzy na to, co wydarzyło się w Korei Północnej i mówi, jak Bóg mógł do tego dopuścić? Jak może wciąż do tego dopuszczać? Jak z czegoś takiego może wyjść dobro? A jednak Słowo Boże, wbrew naszym percepcjom, wbrew naszej ocenie rzeczywistości, mówi, że Bóg we wszystkim współdziała ku dobre. I teraz w Korei Północnej jest prężny, rozwijający się kościół, działający całkowicie w podziemiu, w głębokiej konspiracji i według najbardziej rzetelnych szacunków składa się z około 100 tysięcy ludzi. I cały czas wzrasta. I to jeszcze nie jest ostatnie słowo, jakie Bóg powiedział w Korei Północnej. I Bóg nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w twoim życiu. Szatan chciałby, żebyś tak myślał, czy żebyś tak myślała, by to straszne wydarzenie, które cię spotkało, te niezrozumiałe rzeczy, były ostatnim słowem. I od tej pory już wszystko będziesz musiał, czy musiała odnosić do tego wydarzenia. To nie jest prawda. Bóg jeszcze nie powiedział w twoim życiu ostatniego słowa. Bóg jeszcze wypowie wiele słów nad tobą, wiele słów ku dobru, ku zbudowaniu, ku błogosławieństwu. Co więcej, twoje życie nie skończy się tutaj, po 70 czy 80 latach. Masz życie wieczne, bo Bóg ciebie umiłował. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Bóg mówi, zaufaj mi. Uznaj mnie jako Pana swojego życia, jako swojego Zbawcę. Uchwyć się moich obietnic, a zobaczysz moje potężne działanie w twoim życiu. Zobaczysz je na 100%. Bo jeśli cię powołałem, to powołałem cię do relacji ze mną, z Bogiem, który jest wierny. I często, gdy myślimy o tych drogach, to wydaje nam się, że to są jakieś zewnętrzne drogi, ścieżki. I oczywiście ten werset tego dotyczy. Różnych problemów namacalnych, które możemy dotknąć. Trudności w naszym życiu. Czasami z powodów obiektywnych po prostu wydarzyło się coś i moje życie się pogmatwało. Czasami wynika to z grzechu innego człowieka przeciwko mnie. Może moi rodzice zawiedli, może ojciec zawiódł, matka zawiodła. Może coś innego się wydarzyło. Może zostałem niesłusznie potraktowany w pracy, niesłusznie potraktowany w kościele. Grzech innego człowieka. I moje ścieżki są poplątane. Może moje własne złe decyzje, własne grzechy doprowadziły mnie na manowce i gdzieś tam grzęznę. Ale nie tylko o tych ścieżkach i tych drogach Bóg tutaj mówi. Nauka dowiodła, że mamy również ścieżki w naszym mózgu. Dosłownie ścieżki, drogi. Wyuczone sposoby myślenia, wyuczone reakcje emocjonalne, które często są groźniejsze dla nas niż te zewnętrzne, namacalne problemy. Innymi słowy, pojawia się jakaś sytuacja, niewłaściwie na nią patrzymy, niewłaściwie ją oceniamy, to prowadzi do niewłaściwej postawy. Niewłaściwa postawa powoduje niewłaściwe słowa i często niestety też niewłaściwe działania. Wszystko przez to, że wytworzyliśmy sobie pewien nawyk myślenia. Tyle razy w ten sam sposób myśleliśmy o danej rzeczy, że teraz mamy już ścieżkę w naszej głowie, ścieżkę w naszym mózgu. To jest tak, jakbyś sobie po prostu wydeptał na trawniku ścieżkę. Jak chodzisz gdzieś wiele razy tam i z powrotem, to wydeptujesz ścieżkę. I potem już właściwie zawsze tą ścieżką chodzisz, bo już masz ją wydeptaną. I tak samo jest z naszym umysłem. Tak on działa. I diabeł stworzył system światowy po to, by poprzez różne bodźce, które do nas docierają, budować w nas te niewłaściwe ścieżki, które potem się plączą i powodują chaos w naszej głowie i nie mamy właściwego rozeznania. I te ścieżki dotyczą tego, jak postrzegamy Boga, jak postrzegamy innych ludzi, jak postrzegamy żonę, męża, dzieci, kościół, pracę, sąsiadów. I one są o wiele bardziej niebezpieczne dla nas, jeśli są niewłaściwe, niż zewnętrzne okoliczności. Bo gdy zewnętrzne okoliczności są negatywne i do tego mam negatywne ścieżki w swojej głowie, czyli nie myślę zgodnie ze Słowem Bożym, nie myślę zgodnie z Jego obietnicami, ale zgodnie z tym, jak zostałem zaprogramowany przez ten świat, przez reklamy, które oglądam w telewizji, przez rozmowy, które toczę w nieskończenie z kolegami czy koleżankami od dziesięcioleci, to co się dzieje? Sytuacja jest zła, powoduje jakieś cierpienie, jakiś dyskomfort, a dodatkowo jeszcze niewłaściwie o niej myślę. I mąż może myśleć o żonie, ona znowu to zrobiła. I może takiemu mężowi się wydawać, mam rozróżnienie, bo ona znowu to zrobiła. Nie, masz ścieżkę w swojej głowie, która prowadzi cię do niewłaściwej oceny swojej żony, niewłaściwej postawy, doprowadzi do niewłaściwych słów i do niewłaściwych działań. A jak tych ścieżek się nagromadzi dużo i nagromadzą się też w głowie twojej żony, bo diabeł też pracuje nad głowami naszych żon, nie tylko nad głowami mężów, i są te niewłaściwe ścieżki, to żona myśli, on znowu to zrobił, albo on znowu tego nie zrobił. Ścieżki. Są ścieżki pożądliwości. Mężczyzna zobaczy gdzieś piękną kobietę w realu lub w wirtualnej rzeczywistości lub na billboardzie i ponieważ został zaprogramowany, ten bodziec zamiast dostać się do skrzynki spamowej, do kwarantanny, zamiast dostać się w szpony programu antywirusowego, programu chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem i zostać zlikwidowanym, on ma swobodny dostęp do mózgu takiego mężczyzny. I co tam znajduje? Tam znajduje nie tylko ścieżkę, kolejne, z której właściwie już nie ma innej drogi, tylko prosto to wiedzie dokąd. Jakub o tym pisze. Pożądliwość, jak dojrzeje, idąc tą ścieżką, rodzi grzech. A jak grzech dojrzeje, idąc tą ścieżką, rodzi co? Śmierć małżeństwa. Ścieżka w twojej głowie, ścieżka w mojej głowie, ścieżki w naszych głowach. Skąd one się wzięły? Dlaczego tak jest? Ktoś, kto ma problem z alkoholem, ma problem z alkoholem, dlatego że ma ścieżki w swojej głowie, ścieżki w swoim mózgu. Pojawi się myśl, pojawi się bodziec związany z alkoholem i przy sprzyjających okolicznościach dostaje się do tej ścieżki, do tej kolejny i nie ma już innego wyjścia. Ten bodziec doprowadzi do niewłaściwego zachowania i będzie kolejny ciąg. Są ścieżki kłamstwa. Znajduje się w trudnej sytuacji. Muszę jakoś znaleźć jakieś wyjście. Nauczyłem się kłamać. Kiedyś małe kłamstwo pomogło mi się wydostać z niewłaściwej sytuacji. W związku z tym teraz też będę kłamać i za chwilę kłamię cały czas. Ścieżki kłamstwa. Dużo mamy takich ścieżek. Ale nie tylko w sferze naszych myśli, w sferze mentalnej, ale też emocjonalnej. To również są ścieżki w naszym mózgu. Mózg fizycznie, fizjologicznie jest odpowiedzialny również za nasze emocje. I na tej samej zasadzie jak z naszymi myślami, tak samo z naszymi reakcjami emocjonalnymi się dzieje i diabeł wie o tym i konsekwentnie od dzieciństwa w oparciu o nasze uwarunkowanie genetyczne, w oparciu o środowisko, w jakim się wychowujemy, buduje ścieżki w naszej głowie, ścieżki w naszych emocjach. I nagle ni stąd, ni zowąd jest wybuch gniewu. W sytuacji, w której wielu innych ludzi nie wybuchłoby gniewem. Ty jednak wybuchasz gniewem. Ja wybucham gniewem. Dlaczego? Dlaczego bodziec, który można by potraktować w różny sposób i napięcie, potencjalne napięcie, które w nim jest, rozładować w inaczej, powoduje niemal natychmiast wybuch gniewu. Nie dlatego, że jesteś cholerykiem. To nie jest podstawowy powód. Podstawowy powód jest taki, że są ścieżki w twojej głowie. Że są ścieżki w mojej głowie. Ktoś inny w jakiejś sytuacji wycofa się. Ktoś powie jakieś niemiłe słowo i wycofujesz się. Zamykasz się w sobie. Jesteś zraniony, żywisz urazę. Nie przez godzinę, przez całe dni, przez całe tygodnie, przez całe miesiące, może przez całe swoje życie. Już się nie otwierasz na tę osobę. Żadne zaklęcie nie może zadziałać. Zatrzasnąłeś się. I za chwilę relacja jest zerwana i to nie jedna, ale cały szereg relacji. I uciekasz i myślisz, że w nowej sytuacji będzie inaczej, ale nie będzie inaczej, bo przy podobnym bodźcu, przy czymś, co w twoim mniemaniu, w twoim subiektywnym mniemaniu jest dla ciebie zagrożeniem, w swoim subiektywnym mniemaniu to może cię urazić. Albo czujesz się zraniony, robisz dokładnie to samo. Z kolejnymi osobami. I tak idziesz przez życie i myślisz, dlaczego nikt mnie nie kocha, dlaczego nie mam relacji, dlaczego mam tyle konfliktów, dlaczego nikt mnie nie rozumie. To nie ma nic z tym wspólnego. Tu chodzi o ścieżki w twojej głowie. A może jesteś mściwy? Dlaczego jesteś mściwy? Dlaczego chcesz wyrównać rachunki? Ścieżka w twojej głowie. Ścieżka w twojej głowie. Tych ścieżek jest mnóstwo. One ujawniają się szczególnie w różnych konfliktowych sytuacjach. I plączą nam drogi. Mamy dużo takich poplątanych, pogmatwanych ścieżek. Czasami one są już tak splątane, w tak różnych kierunkach może ten bodziec pójść i przerodzić się w nasze postawy, słowa i czyny, że gubimy się w tym. I w ogóle nie rozumiemy siebie. I myślę, ludzie, dlaczego ja zrobiłem to, co zrobiłem? Nawet apostoł Paweł o tym pisał w liście do Rzymian w rozdziale 7. Ja już nie wiem, co ja robię. Ja chcę czynić dobro, ale czynię zło. O czym on mówił? On mówił o tych ścieżkach. Ja chcę czynić dobro, dopóki nie pojawi się bodziec, który uruchomi tę ścieżkę w moim mózgu. Fizjologiczną ścieżkę w moim mózgu, która doprowadzi mnie do niewłaściwej postawy, niewłaściwych słów i niewłaściwych czynów. I kolejna klapa. Stawka, drodzy przyjaciele, jest bardzo wielka. I dlatego Bóg mówi, zaufaj mi. Zaufaj mi odnośnie swoich myśli, odnośnie swoich emocji, odnośnie swoich okoliczności. Zaufaj moim obietnicom. Ucz się ode mnie. Ale nie w sposób teoretyczny. Ucz się ode mnie, stając się takim jak ja. Pozwól, że ja będę cię wewnętrznie przemieniał poprzez moje słowo, poprzez oddziaływanie mojego ducha. Pozwól, że ja stopniowo zacznę cię prowadzić nowymi ścieżkami. O tym czytamy w Psalmie 119. Posłuchajcie, werset 105, kolejny fundamentalny werset. Słowo twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. I drodzy przyjaciele, tu nie chodzi jedynie o to, że jak idę po ciemku, to sobie przyświecam lampą Słowa Bożego i wiem, dokąd zmierzam. Tu przede wszystkim chodzi o to, że Słowo Boże oświetla te właściwe drogi, właściwe ścieżki, które Bóg chce, by zostały wydeptane w mojej głowie. I On mi wskazuje kierunek i mówi, słuchaj, w ten sposób masz reagować, w ten sposób masz myśleć. W ten sposób masz myśleć o swojej żonie. Ona jest córką wielkiego Boga. jest oblubienicą Chrystusową. W oczach Bożych jest święta, czysta, nie ma w niej żadnej zmazy ani skazy. Bóg ją kocha. I ty ją masz kochać. Ścieżka. Ścieżka. Ścieżka w naszej głowie. Tak samo żona myśli o swoim mężu. On jest dzieckiem Bożym. On należy do Boga. Jest przez Niego ukochany. Bóg troszczy się o niego. Bóg go prowadzi. Ze względu na to, jakie ma powołanie w Bogu i kim jest w Bogu, niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, kim czasami jest w rzeczywistości, należy mu się szacunek za to, kim Bóg go uczynił. Należy mu się wsparcie w jego powołaniu, w jego życiu. I nagle małżonkowie mają już inne ścieżki w głowach i stają się partnerami w służbie i wspierają się nawzajem. Stawka, jak powiedziałem, jest bardzo wysoka. Te ścieżki dotyczą wszystkich naszych relacji, każdego dnia naszego życia. Od nich zależy przyszłość naszych małżeństw, naszych rodzin, naszych dzieci, naszego kościoła, naszego kraju. Zależy przyszłość tego świata. Wszystko zależy od tych ścieżek. I te ścieżki doprowadziły wielu ludzi do upadku, doprowadziły do konfliktów, do wojen, ale te ścieżki, jeśli są Boże, są oświetlone Słowem Bożym, doprowadziły też do wielkiej przemiany. I chciałem wam opowiedzieć jeszcze o jednej kobiecie, która doznała niezwykłej przemiany, gdy Bóg wpłynął na nią i zmienił ścieżki w jej głowie. Jej życie nie było wcale różowe. Nie było czyste. Tak naprawdę upadła tak nisko, jak kobieta może tylko upaść. Była prostytutką w skrajnie pogańskim kraju, gdzie ofiary z dzieci składano. Czciła obcych bogów, oddawała się bałwochwalstwu i żyła, sprzedając swoje ciało innym mężczyznom. Myślę, że domyślacie się, o kim mówię. Mówię o Rahab. Ta kobieta była wiązką niewłaściwych ścieżek. Jej całe życie było zagmatwane, poplątane. Gdy widziała mężczyznę, to miała tylko jedną ścieżkę w swojej głowie. Czy będę mogła na nim zarobić, oddając mu swoje ciało? Z pewnością składała też ofiary bożkom kananejskim. I takie było jej życie. Dopóki Bóg nie zaczął działać w jej życiu. Dopóki wieść o wielkim Bogu nie dotarła do jej życia. Dopóki Bóg w swojej łasce, poprzez swojego ducha, poprzez nowinę, wieść o tym, co On sam czyni, nie zaczął działać w jej życiu. I gdy spotkała się z dwoma zwiadowcami wysłanymi przez Jozuego, oto co do nich powiedziała. Zwróćcie uwagę, jak wiele ścieżek w jej głowie się zmieniło już. Wszystko zaczęło się od postrzegania Boga. Bo to jest klucz do wszystkiego. Od tego musimy zacząć. Jeżeli nasze postrzeganie z Boga nie zmieni się i nie będzie zgodne ze Słowem Bożym, nie będziemy w stanie odbudować czy stworzyć właściwych ścieżek w naszych głowach, w naszych myślach, w naszych emocjach, w naszym życiu. Wszystko zaczyna się od tego, jak patrzymy na Boga. Kim dla niej Bóg był wcześniej? Był bożkiem. Ona nie znała Boga żywego. Znała bogów kananejskich, kapryśnych, krwiożerczych. I oto, co mówi do zwiadowców. Wiedząc już, że ci zwiadowcy są tropieni przez króla Jerycha. Wiem, to jest Księga Józuego, rozdział 2, od 9 wersetu, wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. I ona coś już wiedziała, czego nie wiedziała wcześniej. Zobaczyła sytuację, w jakiej się znalazła, w jakiej znalazł się jej kraj i zaczęła wyciągać właściwe wnioski. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zbrakło wobec was odwagi. I teraz są te kluczowe słowa. Gdyż Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Gdyż Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Niezwykły wniosek, jak na prostytutkę z pogańskiego kraju. Jej życie zaczęło się zmieniać, gdy zrozumiała, jak wielki jest Bóg. Gdy zrozumiała, że bożki kananejskie nie są tak naprawdę bogami. Gdy zrozumiała, że Bóg, który stworzył ten świat, nie jest tylko Bogiem w niebie, nie jest Bogiem odległym, ale jest Bogiem, który działa tu i teraz. Który jest wierny swojemu ludowi, który dokonuje cudów dla swojego ludu, który dokonuje przełomów dla swojego ludu, który pokonuje wrogów swojego ludu. I gdy to zrozumiała, wiecie, co ona zrobiła? Przeszła na drugą stronę. Słyszycie, co powiedziałem? Ona przeszła na drugą stronę. Zawarła sojusz z Bogiem i z ludem Bożym wbrew swojemu krajowi, wbrew swojej rodzinie, wbrew swojej tradycji, wbrew całej swojej przeszłości, wbrew wszystkiemu, co mogły jej podpowiadać emocje i myśli, wszystkie te utarte ścieżki. Ona przeszła na drugą stronę i oto Rahab, prostytutka z pogańskiego Kanaanu, jest dla nas przykładem, co trzeba zrobić, gdy wieść o Bogu do nas dochodzi, gdy dociera do nas Słowo Boże. Trzeba przejść na drugą stronę. Nie można być jedną nogą po jednej stronie, a drugą nogą po drugiej stronie. Eliasz próbował to wytłumaczyć Izraelitom i powiedział im, jeżeli Baal jest Bogiem, to służcie mu. Ale jeżeli Jahwe jest Bogiem, to przejdźcie na jego stronę. Ale my mamy za dużo ścieżek w naszych głowach, które nie prowadzą nas do Boga, które nie powstały z Jego inicjatywy, które nie są rozświetlone Bożym Słowem. I ciągle szukam jakichś kompromisów, jakichś pośrednich rozwiązań. Ale w tamtym czasie ważyły się losy nie tylko Izraela, ważyły się losy mieszkańców Jerycha, mieszkańców całego Kanaanu, ważyły się losy Rahab, ważyły się losy jej rodziny. I Rahab, gdy dotarło do niej przesłanie o Bożej potędze, o Bożej mocy, o tym, czego Bóg dokonuje, jak wielki jest, że to jest żywy i prawdziwy Bóg, przeszła na drugą stronę. Powiedz mi, czy przeszedłeś już na drugą stronę, czy wciąż jedną nogą jeszcze jesteś gdzieś tam w Jerychu? Bo Biblia mówi wyraźnie, że wszystko, co zostawiłeś w Jerychu, ulegnie zagładzie. I za chwilę tej nogi w ogóle nie będziesz miał. Będziesz musiał do końca życia kuśtykać o jednej nodze. Bo Bóg jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole. Dlatego tak ważne jest, by przejść na drugą stronę. Bóg mówi wyraźnie, wyjdź z Babilonu i przejdź na drugą stronę. A stawka jest bardzo wysoka. Bo nie chodzi tu jedynie o twoje życie. ale o życie twoich najbliższych, o twoją rodzinę. Bo czytajmy dalej, co Rahab mówi do zwiadowców. Więc przysięgnijcie mi teraz na Pana, że tak jak ja okazałam wam łaskę, tak wy również okażecie łaskę domowi mojego ojca. I dajcie mi porękę, że pozostawicie przy życiu mojego ojca i moją matkę i moich braci i moje siostry i wszystkich ich bliskich i ocalicie nas od śmierci. Drodzy przyjaciele, ta nierządnica, ta prostytutka z Kanaanu, ta poganka miała więcej rozumu niż przeciętny nominalny chrześcijanin w dzisiejszych czasach. I mówiąc nominalny chrześcijanin, nie mam na myśli katolika, mam na myśli też protestanta i zielonoświątkowca. Ona miała więcej rozumu niż my mamy dzisiaj. Ona wiedziała, że stawka jest wielka, że stawka jest wysoka, że tu nie chodzi jedynie o jej życie, ale o całą jej rodzinę, bo zaraz przyjdzie sąd Boży i wszystko się zawali. I ona wołała o ocalenie nie tylko dla siebie, ale dla swoich najbliższych. Czy wiesz, że od tego, jakie masz ścieżki w swojej głowie, ścieżki w swoich myślach, ścieżki w swoich emocjach, zależy cała twoja przyszłość. Przyszłość twojej rodziny. 1,5 roku temu podszedł do mnie pewien chłopak, chrześcijanin, z dobrego zboru. Udziela się tam. I powiedział mi, że ma problemy z pornografią. Rozmawiałem z nim, powiedziałem mu, co trzeba zrobić. Spotkałem się z nim niedawno. Przypadkowo. Spytałem go, no i jak? Tą sprawą, o której rozmawialiśmy. I odpowiedział mi bez zmian. Bez zmian. Bez zmian. Po 1,5 roku. Bez zmian. Ale ci, którzy z nim uwielbiają Boga w zborze i może służą z nim, nic nie wiedzą o tym. Bez zmian. Bez zmian. A jak jest u ciebie? Przeszedłeś już na drugą stronę? Zabrałeś tam swoją rodzinę? Bóg jest Bogiem na niebie, w górze i na ziemi, w dole. Jeśli myślisz, że to, co wydarzyło się w Kanaanie, to był gniew Boży. To jeszcze nie widziałeś gniewu Bożego, ani ja nie widziałem. Bo prawdziwy gniew Boży dopiero spadnie. Gniew wieczny. I tylko przejście na drugą stronę może nas ocalić. Tylko przejście na drugą stronę może ocalić nasze dzieci. Bo Jerycho zostało skazane na zagładę. Wszyscy mieli zostać zabici. Cieszę się, że Bóg nie daje nam dzisiaj takich poleceń, jak dał Izraelowi. Ale fakt jest taki, że wszyscy mieli zginąć. I Rahab o tym wiedziała. I wiedziała, że z Bogiem nie ma żartów. Wiedziała, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Wiedziała, że Bóg wie wszystko, że Bóg widzi wszystko. Czy przeszedłeś już na drugą stronę? Czy przeszłaś już na drugą stronę? Bo powiem ci, jeżeli nie, to prawdopodobnie twoje dzieci i twoi najbliżsi są wciąż po tej niewłaściwej stronie. Nie licz na to, że twoje dzieci przejdą na właściwą stronę, jak ty po niej nie będziesz. I zwiadowcy obiecali jej, obiecali Rahab, że jeżeli tylko zawiesi czerwony sznur, szkarłatny sznur w oknie swojego domu, to wszyscy, którzy są w jej domu, wszystkich, których ona tam zaprowadzi, wszystkim, którym wytłumaczy, że tam muszą być, ocaleją. I dobrze wiecie, że tak się stało. Rahab ocaliła swoją rodzinę. Musiała im powiedzieć, gdzie jest ta właściwa strona.
Ona musiała mieć pewność, że oni będą z nią tam, gdzie będzie ich chronił szkarłatny sznur, a nie jakaś ludzka tradycja. A nie kulturowe chrześcijaństwo. A nie chrześcijaństwo wymieszane z pogaństwem, jakiś synkretyzm. Ona wiedziała, że Bóg nie żartuje. Ona rozumiała to, czego my nie rozumiemy, że nie jest tylko niebo, ale jest też piekło. Że nie ma tylko dobroci Bożej, ale jest też surowość Boża. Ale wydarzyło się jeszcze coś niezwykłego. Bo gdy Bóg prostuje czyjeś ścieżki, to dzieją się wielkie rzeczy. Dzieją się wielkie cuda. Dzieją się nadprzyrodzone rzeczy. Wiesz, po czym możesz poznać, że przyszedłeś na drugą stronę? Poznasz to po tym, że moc Boża w twoim życiu dokonuje rzeczy, których nikt nigdy by nie mógł dokonać, których ty sam nigdy byś nie uczynił. I to są ewidentne Boże cuda. Bo jest taki drobny werset w Biblii. Gdy Rahab przez okno swojego domu spuszczała na linię zwiadowców, żeby mogli się ukryć i uciec. W wersecie 15 czytamy tak. Następnie spuściła ich na linię przez okno, bo dom jej był wbudowany w mur miasta i w murze mieszkała. Czy można znaleźć się w gorszej sytuacji? Jesteś prostytutką w pogańskim kraju, gdzie twoi rodacy składają dzieci w ofierze fałszywym bogom. Dodatkowo twoje mieszkanie jest w murze Jerycha, który ma pierwszy legnąć w gruzach, gdy Izrael zaatakuje. Ludzie czasami nie zdają sobie sprawy, w jak niebezpiecznym miejscu są, w jak tragicznym są położeniu, jak niewiele dzieli ich od całkowitej zagłady i zniszczenia. Flirtują z grzechem, flirtują ze światem, z pogaństwem. Nie robią nic ze ścieżkami w swojej głowie, ścieżkami w umyśle, ścieżkami w emocjach. Wszystko jest pogmatwane, wszystko jest poplątane, nic nie jest jednoznaczne. Na wszystko znajdują jakieś wytłumaczenie, wiele kompromisów. Tyle, że armia Izraela przekroczyła już Jordan. Słyszycie, co mówię? Armia Izraela przekroczyła Jordan. Jordan się rozstąpił. Izrael idzie na Jerycho. Żarty się skończyły. To jest ten Izrael, który rzucił na kolana ówczesne supermocarstwo Egipt. To jest ten Izrael, który suchą nogą przeszedł przez Morze Czerwone. To jest ten Izrael, który pomimo nieposłuszeństwa wytrwał na pustyni. Przeżył tam 40 lat i pokonał już dwóch królów amorejskich po drugiej stronie Jordanu. I krowy izraelskie się teraz tam pasą. I ten Izrael przeszedł wody Jordanu. I ten Izrael wysłał dwóch zwiadowców, którzy dzięki zrządzeniu łaski Bożej trafili do domu Rahab. Ja dzisiaj jestem takim zwiadowcą wysłanym przez Boga do twojego domu, do twojej rodziny, do twoich myśli, do twoich emocji. I chcę ci powiedzieć, że Izrael przeszedł już rzekę Jordan i musisz się zdecydować, po której stronie staniesz, bo Izrael za chwilę zacznie okrążać Jerycho 6 dni pod rząd 1 raz, a 7 dnia 7 razy. Może po to to było, by Jerycho mogło się jeszcze opamiętać. Tak jak Rahab. Tak jak później Niniwa. Żarty się skończyły. I Rahab to zrozumiała. Ukorzyła się przed Bogiem. I nie tylko to. Nie była zadowolona tylko z tego, że sama załatwiła sobie wybawienie i ratunek. zrobiła wszystko, co mogła, by upewnić się, że każdy członek jej rodziny będzie bezpieczny, że rzeczywiście należy do Boga, że jest nawrócony, że Chrystus zamieszkuje w jego sercu, że jest zapieczętowany Duchem Świętym. Poszła do swojego taty, poszła do swojej mamy i powiedziała im: wasze bożki was nie ochronią. Wasza tradycja was nie ochroni. Musicie należeć do żywego Boga. Musicie należeć do Chrystusa. Tylko ta szkarłatna nić. Może wam wydawać się to dziwne, że jakaś szkarłatna nić, jakaś krew przelana na jakimś krzyżu 2000 lat temu ochroni was przed tym, przed czym wszyscy wasi bogowie, cała wasza tradycja, wszystkie wasze ofiary nie są w stanie was ochronić. Ale taka jest rzeczywistość, bo ja mam umowę ze zwiadowcami posłanymi od Boga. Mam z nimi umowę, że w tym mieszkaniu, z którego wisi ta szkarłatna nić, wszyscy będą bezpieczni. Mam umowę z Bogiem. Uwierzyłam żywemu Bogu. Uwierzyłam Jego posłańcom. Przyjdźcie do mojego domu. To jest jedyny ratunek. Ta szkarłatna nić, krzyż Golgoty, krew Chrystusa. Nie ma innego ratunku. Nic was nie uratuje. Żadne dobre uczynki, żadne ofiary, żadna tradycja, ani ten, ani inny kościół. Tylko szkarłatna nić, tylko krew Jezusa Chrystusa. I poszła do swoich sióstr. I braci. I wszystkich ich bliskich. To nie było łatwe. Wiemy, jak ciężko się głosi Ewangelię najbliższym. Zwłaszcza jak mamy niewłaściwe ścieżki w naszych głowach. To wtedy się bardzo trudno głosi. Wtedy się w ogóle nie głosi. Wtedy się patrzy, jak ktoś ginie w alkoholu. Wtedy się patrzy, jak się czyjeś małżeństwo rozpada. Tak się po prostu patrzy. Przygląda się temu. A jaki był ten cud? Cud był taki, że gdy mury Jerycha się rozpadły, jak zamek z kart, runęły na całej długości, całej szerokości, całej wysokości, to dom Rahab, który był wbudowany w ten mur, się ostał. To jest fizycznie niemożliwe. To jest cud. To właśnie Bóg uczynił dla Rahab. To właśnie Bóg uczynił dla jej rodziny. I to Bóg jest gotów uczynić dla ciebie i dla mnie, jeśli mu zaufamy. Ale od nas zależy, czy przejdziemy na drugą stronę. Radykalnie na drugą stronę. Mnie możesz oszukać. Ale Boga nie oszukasz, diabła nie oszukasz i życia nie oszukasz. Biblia mówi, że twój grzech się znajdzie, wcześniej czy później. Te ścieżki zaprowadzą cię do przepaści. I nie myśl, że uratuje cię przed tym to, że masz jedną nogę po właściwej stronie i może jedną rękę albo dwie ręce i tu uwielbiasz Pana Boga, ale ta jedna noga tam została z tyłu. Musisz wejść do tego domu i zamknąć drzwi i siedzieć tam. Aż zwiadowcy nie przyjdą, nie zapukają, nie powiedzą: gniew Boży przeminął. Jesteście ocaleni, jesteście uratowani i możecie zamieszkać z Izraelem. A potem okaże się, że Rahab zaczęła nowe życie. Wyszła za mąż. Urodziła syna i stała się pra, 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 babcią. Wiecie kogo? Kogo? Pana Jezusa. To jest cud? To jest zmiana? To jest przemiana? I powiem ci, Bóg podobne rzeczy przygotował dla ciebie. Podobne rzeczy przygotował dla mnie. Podobne rzeczy przygotował dla twojej żony, twojego męża, twoich dzieci, twojej matki, twojego ojca, twoich braci, twoich sióstr. Ale pytanie jest, czy ja i ty przejdziemy na drugą stronę? Czy uznamy, że Bóg jest Bogiem w niebie, na górze i na ziemi w dole? To od nas zależy. To my musimy zostawić ten dzban przy studni i pobiec do swojego miasta i powiedzieć: słuchajcie, zobaczcie tego, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Ale mnie nie potępił. Uwolnił mnie. Jestem wolną osobą. I to jedno proste przesłanie doprowadziło do wielkiego przebudzenia. Stawka jest bardzo wysoka. Przyjmijcie to przesłanie jako słowo od Pana, a mnie jako zwiadowcę, którego Pan wysłał, by powiedzieć wam, że armia Pana przekroczyła Jordan. I obyśmy wszyscy, i oby nasi najbliżsi, obyśmy wszyscy byli po tej właściwej stronie. Bo niezależnie od tego, co się wydarzy w twoim życiu, niezależnie od tego, jak ciężkie jest twoje położenie, jak beznadziejna jest twoja sytuacja, gdzie jest położony twój dom, ocalejesz. Bo ręka Boża cię ochroni. Ręka wszechmocnego Pana ochroni nie tylko ciebie, ale twój dom i wszystkich twoich najbliższych. I rozejrzysz się wokół i powiesz, jak to możliwe. Będziesz mieć tylko jedną odpowiedź. Bóg rzeczywiście nie jest Bogiem jedynie na niebie, w górze, ale też na ziemi, w dole. Bóg jest Bogiem w moim życiu. Powstańmy. Będziemy teraz przygotowywać się do Wieczerzy Pańskiej. Poprosiłbym grupę, żeby podeszła i zaśpiewamy jedną pieśń, przygotowując nasze serca do Wieczerzy Pańskiej. A potem jeszcze przeczytam teksty Słowa Bożego. Będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej, ale na razie wyciszmy się. I zachęcam, żeby przystępując do stołu Pańskiego, żeby to była dla nas ta proklamacja. Boże, ja przechodzę na właściwą stronę przez wiarę. Ja nie wiem dokładnie, co to znaczy dla mnie w przyszłości. Może nie wszystko do końca rozumiem, ale robię to przez wiarę, tak jak Rahab. Na pewno nie wszystko rozumiała, ale zrobiła to przez wiarę. Nie zrobiła tego tylko dla siebie, ale zrobiła to dla swoich najbliższych. Ona miała ich w sercu, ta prostytutka miała swoich najbliższych w sercu, żeby byli ocaleni, żeby byli uratowani. Prostytutka z Kanaanu, poganka, miała swoich najbliższych na sercu, żeby byli uratowani. A czy my, dzisiaj, chrześcijanie, ewangeliczni, mamy na sercu swoich najbliższych, by oni też byli uratowani? Czy robimy wszystko, co w naszej mocy, by sznur szkarłatny ich chronił? Czy walczymy w modlitwie za nimi u Boga? Czy wstawiamy się za nich? Rozważmy to w naszych sercach. Stawka jest bardzo wysoka. Pomyśl o kimś ze swojej rodziny, co do kogo nie jesteś pewny, czy jest po tej właściwej stronie, i módl się za niego teraz. I przystępując do stołu Pańskiego, powiedz: Boże, przystępuję nie tylko dla siebie, ale poprzez ten akt otwieram swój dom, który jest pomazany krwią baranka, aby wszyscy, których tam zaproszę, mogli zostać ochronieni. Nie jestem nikim szczególnym. Mój dom jest w murze Jerycha. Gorzej już być nie może. Gorszego startu w życie ciężko sobie wyobrazić. Ale Panie, ja ufam Tobie i przechodzę na tę właściwą stronę przez wiarę. I nie spocznę w moich modlitwach, w moich wysiłkach, dopóki choć jedna osoba z mojej rodziny, matka, ojciec, syn, córka, brat, siostra, bratowa, szwagier, nie będą po tej właściwej stronie. Wychwalajmy Pana.